Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w ten sobotni wieczór. Zapraszamy naszych słuchaczy na rozmowy niedokończone. Kontynuujemy temat z godziny 18.15. Destrukcja państwa, indolencja czy celowa działalność. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jan Szyszko, wybitny leśnik, kiedyś przypomnijmy, też minister środowiska w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. No i też przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz
Zrównoważonego rozwoju Europy, parlamentarny zespół i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.
Tak. A poza tym też słuchacz Radia Maryja, widz telewizji Trwam. Też to chcemy zaznaczyć. Panie profesorze, tak rozmawiając jeszcze przed programem, zeszliśmy na temat takiego zawodu, prawda, który polegał na tym, że wyłapywano szczury masowo. To był przed wojną, pan wspominał, że to jest, był to taki zawód, konkretna profesja. Dlaczego o tym mówimy? Bo mówimy o destrukcji państwa. Jakieś takie jest też skojarzenie, że ta łódź tonąca, prawda, i te szczury nieraz dają znać, kiedy statek tonie i pierwsze opuszczają ten statek. No bo takie mamy myśli, niektóre jest bardzo smutne, kiedy ten temat dotykamy, destrukcji państwa polskiego. Ale bardzo proszę tytułem wstępu i może wprowadzenia dla tych słuchaczy, którzy nie byli z nami po godzinie 18.15.
Dziękuję ślicznie. Witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rzeczywiście szczury są niezwykle inteligentnymi zwierzętami, dobrze zorganizowane pod względem również socjalnym, świetnie zorganizowana populacja i rzeczywiście w przeszłości te, o ile ktoś znał dobrze organizację populacji czy też subpopulacji szczurów, mógł z nimi walczyć albo je dokładnie oswajając, przyzwyczajając do siebie, a później totalnie zniszczyć, czyli zdobyć zaufanie, a później totalnie zniszczyć. Ta metoda jest bardzo często w polityce wykorzystywana. Natomiast druga metoda to dezorganizacja populacji, polegająca na tym, żeby odłowić szefa, a później albo też wpuścić nowego szefa i wtedy rozpoczyna się rozkład populacji, emigruje grupa lokalnych osobników. Ale przejdźmy do spraw, do głównego tematu. Serdecznie tak chciałem podziękować Radiu Maryja i Telewizji Trwam za podjęcie tego tematu, gdyż wydaje mi się, że coś jest bardzo niepokojącego w naszej rzeczywistości, w rzeczywistości państwa polskiego. Rzeczywiście chyba każdemu z nas państwo kojarzy się z tym, że jest władza wykonawcza o dużym autorytecie. W Polsce jest to pan prezydent, jest to rząd. Rząd, który w wyborach demokratycznych zdobywa większość, posiada swój program i ten program, który ma służyć społeczeństwu, konsekwentnie realizuje. A więc władza wykonawcza, pan prezydent i rząd. Z drugiej strony jest władza ustawodawcza, a więc Sejm, składający się z dwóch izb, czyli Sejmu i Senatu, który ustawia reguły gry, albo inaczej prawo na szczeblu państwa. No i równocześnie jest trzecia instytucja, również związana z władzą, a więc władza sądownicza. I chyba każdy obywatel pragnie tego, aby państwo zapewniło mu swego rodzaju stabilizację i bezpieczeństwo. Rola państwa, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Rola obywateli to w gruncie rzeczy działać na rzecz państwa po to, żeby żyło nam się generalnie lepiej. I teraz się zastanówmy nad jedną rzeczą. Przy tym temacie, czy jest destrukcja państwa, a o ile jest taka destrukcja, czy to jest spowodowana indolencją, czy też celową działalnością? I na to pytanie postaramy sobie razem odpowiedzieć, razem ze słuchaczami. Ale pierwsze pytanie, czy w ogóle my jako Polska mamy takie państwo w ogóle, bezpieczne państwo i czy na takie państwo zasługujemy, to znaczy czy mamy taki potencjał, aby rzeczywiście posiadać bezpieczne państwo, bezpieczne również dla każdego z nas. A więc popatrzmy, czy rzeczywiście tak się dzieje w naszej, no, tej rzeczywistości. Może zacznijmy troszeczkę od rysu historycznego, a mianowicie wchodziliśmy w struktury Unii Europejskiej. Jesteśmy już od ładnych kilku lat członkami Unii Europejskiej, ale równocześnie chciałem przypomnieć, gdyż również wtedy byłem ministrem ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, i wtedy przygotowaliśmy stanowisko negocjacyjne przed wejściem w struktury Unii Europejskiej. Tak się stało, że wtedy, kiedy miano rozpocząć już negocjacje odnośnie wejścia w struktury Unii Europejskiej w zakresie środowiska, pan premier Jerzy Buzek, gdyż wtedy byłem członkiem rządu Akcji Wyborczej Solidarność AWS-UW, wtedy pan premier poprosił mnie, albo inaczej wręczył mi dymisję, gdyż doszło do pewnego konfliktu, a tym konfliktem była sprawa prywatyzacji polskich lasów. Ale powiedzmy sobie, rzeczywiście premier ma prawo ustawiać albo też mieć zaufanie do swoich ministrów i ma prawo, a nawet i obowiązek, o ile nie ma zaufania do ministra, poprosić o dymisję i zastąpić takiego członka rządu innym członkiem rządu, który będzie wykonywał jego polecenia, które powinny być zgodne z programem wyborczym. Wtedy rzeczywiście doszło do pewnego konfliktu, dlatego że program wyborczy AWS zakładał, że polskie lasy państwowe nie mają ulec prywatyzacji, natomiast ad hoc powstała na rządzie koncepcja, aby polskie lasy państwowe zastąpić jednoosobową spółką Skarbu Państwa, a więc przedsionkiem prywatyzacji. Tak się rzeczywiście w końcu nie stało, ale przed negocjacjami opuściłem rząd AWS-UW. I teraz później rozpoczęły się negocjacje i czekaliśmy na wejście w struktury Unii Europejskiej. I to, co się słyszało w środkach społecznego przekazu, które wtedy istniały. A więc ten układ propagandowy, bym tak powiedział, to były czasy w gruncie rzeczy już koalicji SLD-PSL. W gruncie rzeczy mieliśmy takie odczucie, że wejście nasze w struktury Unii Europejskiej będzie naszym wielkim sukcesem, ogromnym sukcesem, i w gruncie rzeczy rozpowszechniano taką opinię, że cudem będzie, o ile nas Unia Europejska przyjmie we własne szeregi. Równocześnie zaczęto obiecywać, że o ile dostaniemy się w struktury Unii Europejskiej, to wtedy dostaniemy ogromne ilości pieniędzy i te pieniądze były w takim porządku dziennym. Wszędzie mówiono o pieniądzach i ile tych pieniędzy Polska może dostać, ile wejdzie w struktury Unii Europejskiej. Równocześnie były sprawy negocjacyjne. Przygotowaliśmy traktat akcesyjny, stanowisko negocjacyjne. Nie mówiono nic o tym, a to już było zapisane w traktacie akcesyjnym, że owszem, Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej, ale nie tylko będzie dostawała pieniądze, ale równocześnie będzie musiała włożyć swój wkład finansowy w ten ogólny budżet unijny. Równocześnie nie rozważano tych spraw, że gospodarka, polityka rządzi się dość twardymi prawami i nikt nikogo nie przyjmuje do czegoś, o ile nie ma przynajmniej obopólnych zysków. Zawsze swego rodzaju koalicje, zobowiązania międzynarodowe powodowane są tym, że i jedna, i druga strona zyskuje, i jedna, i druga strona stara się zyskać jak najwięcej i równocześnie jedna, i druga strona stara się nie dać oszukać w tym układzie. To jest rzeczywiście normalnością. Natomiast o tym nie mówiono, że przecież o ile przyjmuje nas stara piętnastka i poszerza się układ Unii Europejskiej, to przecież tej starej piętnastce musi również na tym zależeć. Przecież ta stara piętnastka i tam istniejące państwa przecież nie chcą na tym stracić, tylko wręcz przeciwnie, chcą zbudować pewien organizm, w którym raczej mają nie stracić swojej pozycji, a raczej zyskać. Tu jest również i stare, prawdę powiedziawszy, prawo przyrodnicze, bo systemy przyrodnicze również rządzą się tymi prawami i tutaj również nie ma żadnego, ja bym powiedział, altruizmu. Tu zawsze, o ile się popatrzy bardzo głęboko w procesy środowiskowe, systemowe, to tu również sprawa ekonomii, sprawnego zarządzania jest niezwykle istotna. Wchodząc w struktury Unii Europejskiej, bezkrytycznie żeśmy przyjmowali wszelkie stanowiska, nie dyskutując, czy nam się to opłaci, czy nie opłaci, nie robiliśmy również analizy korzyści i ewentualnych strat. A chciałem powiedzieć, a byłem wtedy działaczem Porozumienia Centrum, zajmowałem się wtedy programem środowiskowym, muszę powiedzieć, gdy przeanalizowaliśmy sytuację w Polsce, to okazuje się, że Polska ma ogromnie dużo wad, ale również bardzo, bardzo dużo zalet i ma bardzo, bardzo wiele atutów, na których, powiedzmy sobie, rozsądnie działające państwa starej piętnastki najprawdopodobniej nie chciały przynajmniej stracić. Jakie były zalety? O tym mówiłem wielokrotnie, w związku z tym bardzo króciutko. Jakie były zalety Polski przed wejściem w struktury Unii Europejskiej? A mianowicie pierwsza rzecz niezwykle istotna, gdyż to decyduje o możliwościach rozwoju gospodarczego państwa, jak również decyduje o politycznej sile w układach międzynarodowych, to są zasoby energetyczne. Te zasoby energetyczne Polski są unikatowe, unikatowe w skali Unii Europejskiej, były i są na szczęście jeszcze, a mianowicie węgiel kamienny, mówiliśmy o tym wielokrotnie, 90% węgla kamiennego, czy też prawie 90% węgla kamiennego w dostępnych obecnie technologiach spalania znajduje się na terenie naszego kraju. W sensie wymiernym podobnie około 14 miliardów ton węgla brunatnego, w skali europejskiej nieco mniej, bo 1/4 zasobu węgla brunatnego na terenie naszego kraju. Gaz. Gaz i ten uwolniony i ogromne posądzenia, przepraszam za to wyrażenie, że również jest mnóstwo gazu nieuwolnionego, tak zwanego gazu łupkowego. O tym mówił wielokrotnie profesor Jędrysek tutaj w Radiu Maryja. Następna sprawa to sprawy zasobów geotermalnych, o których mówiliśmy tu wielokrotnie. Przebogate zasoby geotermalne tutaj znajdujące się na terenie naszego kraju. A więc mamy coś takiego, czego nie ma cała Unia Europejska. A więc możemy stawiać, czy mogliśmy stawiać i warunki wejścia w struktury Unii Europejskiej i powiedzieć, że te nasze zalety są jednak niezwykle ważne dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej i należy nam się odpowiednie miejsce równocześnie w Unii Europejskiej. Gdybyśmy patrzyli na następne nasze zalety, to przed wejściem w struktury Unii Europejskiej, w okresie jeszcze negocjacji traktatu akcesyjnego, to bardzo dobrze ukształtowana struktura wiekowa populacji, a mianowicie przewaga młodych klas wieku, a więc przewaga tych ludzi, którzy będą wchodzili w system produkcyjny, przepraszam, że się tak wyrażę, czyli ta grupa, która będzie zakładała rodziny, która będzie pozostawiała potomstwo i równocześnie, która będzie tworzyła główny dochód narodowy. A więc dobrze rozwinięta struktura z przewagą młodych klas wieku i to jeszcze ludzi dobrze wykształconych. Przypomnę, że to się działo jednak kilkanaście lat temu, a gdy się popatrzyło na starą piętnastkę, cierpiała odwrotnie, na zupełnie coś innego, a mianowicie wzrastający wiek, długość życia mieszkańców starej piętnastki, a równocześnie słaba dzietność, czyli przewaga starszych klas wieku, ubożenie społeczeństwa. To jest jakby ci, którzy tam mieszkali, czyli mieszkańcy starej piętnastki, zdawali sobie z tego sprawę, że trzeba sięgnąć po rezerwy młodych ludzi i trzeba je raczej znaleźć w tym kręgu kulturowym, a więc w kręgu kulturowym europejskim, gdyż to jest bardziej bezpieczne niż poszukiwanie młodych ludzi w kręgach, innych kręgach kulturowych. A więc następna sprawa, zasoby ludzkie, dobre zasoby ludzkie, dobrze wykształcona młoda klasa wieku, przygotowana do tego, żeby zapewnić wzrost gospodarczy. No i jeszcze jedna rzecz niezwykle istotna, a mianowicie wspaniałe położenie geopolityczne. Powiedzmy sobie, że budujemy jednak Europę. Zawsze punkt centralny w Europie jest punktem niezwykle ważnym do tego, aby było to miejsce dowodzenia w całej zarządzanej Unii Europejskiej. A więc odpowiadając na pytanie, czy takie mamy szanse, aby stworzyć wielkie, czyli silne państwo na bazie własnych tutaj atutów? I myślę, że odpowiedź jest taka. Mieliśmy takie szanse i mieliśmy taki potencjał, aby to realizować. Propaganda była natomiast zupełnie inna. Tak jak już powiedziałem, wejście do Unii to cudy nas przyjmą, prawda? Równocześnie chcę przypomnieć chyba rok 2002, kiedy rozpoczęła się debata na temat wejścia w struktury Unii Europejskiej i wtedy dzięki naszemu dziennikowi, to był chyba rok 2002, udało mi się zamieścić taki artykuł "Kompleksy czy brak wiedzy". To była swego rodzaju odpowiedź na postulaty Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Powiem, że to jest partia, która powstała z Unii Wolności, działaczy Unii Wolności, młodych Unii Wolności. Tam był między innymi głównym działaczem obecny pan premier Tusk. I co oni wtedy mówili? Wtedy w ich programie znajdowało się takie hasło: ziemia za miejsca pracy. Ja wtedy w polemice wystąpiłem i powiedziałem, że albo jest to kompletny brak wiedzy odnośnie tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, albo to są kompleksy w stosunku do Unii Europejskiej i nie analizuje się dokładnie faktów. Gdyż przecież, i to starałem się przed chwileczką powiedzieć, to właśnie Unii Europejskiej zależało na tym, żeby zabezpieczyć bezpieczeństwo energetyczne, czyli skorzystać z tych zasobów, które znajdują się na terenie Polski, a równocześnie ziemia, niezwykle ważny element w rozwoju gospodarczym i równocześnie ziemia, która w Polsce jest ziemią niezniszczoną biologicznie. Ja mówię tutaj o ziemi rolnej ze względu na naszą kulturę użytkowania. Kiedyś się mówiło niedorozwój gospodarczy, a ja uważam, że dzięki temu, że przetrwała prywatna własność rolna, prywatna własność ta drobna rolna, dzięki temu zachowała się unikatowa bioróżnorodność, a równocześnie ziemie użytkowane rolnicze charakteryzują się dużym potencjałem biologicznym i są gotowe ku temu, aby produkować żywność o najwyższej jakości. O najwyższej jakości, która jest potrzebna w jednoczącej się Europie, nie tylko w jednoczącej się Europie, ale w państwach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Mówię o tym specjalnie, dlatego że wchodząc w struktury Unii Europejskiej, trzeba było zdawać sobie sprawę z tego, że Unia Europejska cierpi na nadprodukcję żywności. Na bazie tak zwanego nowoczesnego rolnictwa, intensywnego rolnictwa, osiągnięto ogromną produkcję żywności, która w tej chwili jest niemile, ja bym powiedział, widziana w państwach wysoko rozwiniętych i jest generalnie bojkot tej żywności. Ta żywność powstaje z jednej strony na bazie bardzo intensywnego nawożenia, na bazie stosowania dużej ilości środków ochrony roślin, a równocześnie w tej chwili koniecznością staje się uprawa czy też produkcja żywności na bazie genetycznie modyfikowanych roślin. I to spotyka się ze sprzeciwem i żywność taka jak w Polsce może być produkowana ma ogromne szanse ku temu, aby wejść na rynki państw wysoko rozwiniętych. A więc Polska, gdybyśmy powiedzieli, wielkie zasoby energetyczne, unikatowa przyroda, wspaniała przyroda, niezniszczone gleby rolne, równocześnie zasoby ludzkie o dobrej strukturze populacyjne pod względem struktury klas wieku, wspaniałe położenie geopolityczne. A więc prawdę powiedziawszy, wszystkie atuty, które są ku temu, aby można było mówić, że Polska jest nie tylko równorzędnym partnerem, ale Polska jest partnerem, który ma i powinno odgrywać doniosłą rolę w demokratycznej, jednoczącej się Europie. Szanowni Państwo, i teraz popatrzmy, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia tego, czy rzeczywiście w Polsce mamy to państwo o odpowiedniej strukturze, która zapewnia, że to państwo może funkcjonować i reprezentować interesy własnego narodu. A więc pierwsza rzecz, może popatrzmy na sądy i od tej grupy, no ja bym powiedział władzy, jakby zacznijmy. No chyba dla każdego już nie jest, dla każdego jest widoczne, że poziom władzy sądowniczej jest, ja bym powiedział, żenujący, też porażający. Coś takiego, jak afery, które mnożą się bez przerwy. Afera Amber Gold, afera hazardowa, niemoc w sprawie osądzenia zbrodni stalinowskich, jak również zbrodni PRL-u, stanu wojennego. Przykład pani posłanki Platformy Obywatelskiej Beaty Sawickiej, która no, wprawdzie się mówi, owszem, no wzięła pieniądze, ale jest skrzywdzoną kobietą i jej się należy i tego rodzaju informacje. Afera PSL-u Elewar, ciągnące się procesy w sprawach w gruncie rzeczy stosunkowo mało istotnych, ale przez kilkanaście lat. Ja chcę tutaj przypomnieć taką sprawę jak sprawę Matamblewa, która mnie bezpośrednio jakby interesuje bardzo mocno, dlatego że tam za czasów AWS-UW wymieniono 3,6 hektara albo 3,8 hektara, nie pamiętam, gleby rolnej za 78 hektarów lasów. Wymieniły to Lasy Państwowe. Rozpoczęto kilkunastoletni proces w sprawach, które w gruncie rzeczy są zupełnie na pierwszy rzut oka, powiedzmy, no, nieistotne, dlatego że misją Lasów Państwowych jest sprawa tego, aby produkować drewno, aby zapewnić ochronę przyrody, a więc 70 kilka hektarów lasów za 3,6 hektara gleby, która została przekazana na samorząd terytorialny, no, wydaje się być sprawą, no, niezwykle błahą. Rzeczywiście wszystkie osoby zostały uniewinnione w tym procesie, niemniej zrobiono wielką hucpę i kilkanaście lat temu Gazeta Wyborcza i gazety podobne informowały o tym. W tej chwili, gdy zakończyło się to totalną, no, porażką tych, którzy skarżyli, nie ma najmniejszej informacji, nie przeproszono tych ludzi, niemniej kilkanaście lat ich ciągano po sądach. A więc sądy. Sądy, które są, no, ja bym powiedział, stają się coraz mniej wiarygodne. I w ogóle cały proces sądowniczy. Chcę tu również wspomnieć o wyroku odnośnie koncesji dla telewizji Trwam. Przecież też trzyosobowe gremium niejednogłośnie podjęło decyzję o tym, decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest słuszna, ale jednak trzyosobowe gremium, dwie osoby były za, a jedna osoba złożyła zdanie odrębne. O tym zdaniu odrębnym się nie mówi. Skoro ktoś mówi o zdaniu odrębnym, to znaczy, że ma jakieś, no, argumenty ku temu, żeby rzeczywiście takie zdanie odrębne złożyć. O tym się całkowicie nie mówi, to się całkowicie pomija. Mówi się tylko, że sąd poparł stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A więc mnie się wydaje, że ta sprawa również wskazuje na tym, że sądy przestają być jak gdyby sądami niezawisłymi. Że sądy zaczynają kreować wyroki takie, jakie jest zapotrzebowanie polityczne. Ja już tu nie chcę wspominać tej afery, kiedy zrobiono prowokację w stosunku do jednego z sędziów, z pana sędziego, który wręcz się, no, prosił o instrukcję, w jaki sposób ma postępować. Szanowni Państwo, druga rzecz, o ile państwo ma istnieć, to trzeba mieć, musi występować autorytet władzy. I ten autorytet władzy musi być w stosunku do władzy wykonawczej, jak również i do władzy ustawodawczej. Oczywiście wszelkiego rodzaju problemy albo inaczej, no, nadużycia trzeba natychmiast karać i ujawniać, a nie zamykać, zamiatać ich, jak się mówi popularnie, pod dywan. A więc wszelkiego rodzaju afery, a szczególnie tam, gdzie są zamieszani wysocy urzędnicy państwowi, czy też wysocy urzędnicy, no, reprezentujący władzę sądowniczą, no, powinno być to wyjaśniane, powiedzmy, szybko i powiedzmy do końca. A więc podrywanie tutaj autorytetu władzy ma miejsce w stosunku do Sejmu i Senatu. Szanowni Państwo, no, to są ludzie, którzy zostali wybrani, ja jestem również posłem przecież, to są ludzie, którzy zostali wybrani przez naród w wyborach powszechnych, w wyborach, do których każdy ma prawo przystąpić, ten, który ma prawo głosu. I tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że ten Sejm i ten Senat został wybrany i w związku z tym te osoby powinny mieć, cieszyć się autorytetem. I tutaj, szanowni Państwo, muszę powiedzieć, że jest swego rodzaju, no, jakaś celowa dezinformacja. Ja sobie zdaję sprawę, że mogą być posłowie i senatorowie, którzy, no, mają kłopoty z etyką, z prawem, i to powinno być natychmiast wyjaśniane i rzeczywiście napiętnowane. Natomiast podrywanie celowo autorytetu tylko po to, aby mówić, że w Sejmie i w Senacie mamy nieodpowiedzialnych ludzi, jest rzeczą, ja bym powiedział, naprawdę nieodpowiedzialną. A więc tego rodzaju informacje, bez żadnych analiz, że powinniśmy zlikwidować Senat, i to mówią partie w zależności od tego, w jakiej sytuacji znajdują się w okresie przedwyborczym, o tym, że Sejm powinno się ograniczyć do 100 osób, że w Sejmie to są pasi brzuchy, nieroby i tego rodzaju określenia, że to trzeba zlikwidować. No jest, szanowni państwo, przy braku jakiejkolwiek analizy potrzeb, przy braku jakiejkolwiek analizy roli władzy ustawodawczej jest co najmniej działalnością nieodpowiedzialną. A muszę powiedzieć, tu chciałem zaprotestować, podrywanie autorytetu jest podrywaniem autorytetu państwa. I chcę tu dać parę przykładów, które mnie mocno zbulwersowały. Jednym z takich przykładów jest ostatnio pani profesor Pawłowicz. Pani profesor Pawłowicz, która ma przekonania, które ja osobiście bardzo popieram i bardzo szanuję, normalne przekonania, która protestuje przeciwko temu, co dzieje się w polskiej rzeczywistości, została w sposób naprawdę ohydny zmanipulowana w jednej ze stacji telewizyjnej i to została przekręcona jej wypowiedź w następnych wydaniach. Czemu to służy? To służy temu, żeby powiedzieć, że w Sejmie są ludzie nieodpowiedzialni, a tylko z tego powodu, że reprezentują inny punkt widzenia niż ta opcja, która w tej chwili jakby decyduje o charakterze programu tej stacji telewizyjnej. No to jest nadużywanie władzy. To jest nadużywanie, to jest wbrew etyce dziennikarskiej, to za to powinny być różnego rodzaju sankcje. I ten parlamentarny zespół do spraw zrównoważonego rozwoju, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, domaga się tego, aby w stosunku do dziennikarzy, którzy posługują się ja bym powiedział swego rodzaju manipulacją i szerzeniem nieprawdy, celowo zniekształcając fakty, żeby w stosunku do tych dziennikarzy jednak zastosowano swego rodzaju sankcje potępiającą tego rodzaju działalność. Uważam i uważałem, że w Sejmie takie osoby i taki apel został złożony do pani marszałek Sejmu w przypadku rażącego łamania kanonów etyki dziennikarskiej, żeby w stosunku do takich dziennikarzy ogłosić decyzję jako osoby niepożądanej w Sejmie, jako persona non grata w Sejmie. Uważam, że to jest bardzo delikatne podejście, ale w ten sposób może byśmy sprowokowali ku temu niektórych dziennikarzy, aby zaczęli przekazywać fakty zgodnie z takimi podstawowym elementem odpowiedzialności za szerzenie prawdy w środkach społecznego przekazu. Drugim takim przykładem, dla mnie niezwykle bardzo znamiennym, był atak na arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w jednym z tygodników, gdzie w sposób naprawdę niezwykle kłamliwy zaatakowano człowieka, który ma ogromne zasługi dla ojczyzny, to jest wielki patriota, który włożył ogromne zasługi w odbudowę ordynariatu Wojska Polskiego, prawda, który naprawdę jest człowiekiem, który jest oddanym polskiej wsi, który widzi te problemy bardzo ostro i który naprawdę działa na rzecz prawdy, na rzecz dobrego imienia państwa polskiego. I ten autorytet, człowiek ogromnej wiedzy, świetnie wykształcony, został w sposób naprawdę ohydny, zaatakowany, prawda, przez dziennikarza, których uważam, że nie miał ku temu podstaw. W tej sprawie również Parlamentarny Zespół do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Europy złożył apel do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, aby rozpocząć debatę na temat roli mediów, i etyki mediów i etyki dziennikarskiej w środkach społecznego przekazu. Szanowni Państwo, równocześnie chcę powiedzieć, że jesteśmy tutaj już przy autorytecie i podrywaniu autorytetu władzy, bo zarówno podrywanie autorytetu celowo, zniekształcając fakty w stosunku do wielu posłów, jak również w stosunku do arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, to jest nic innego jak działalność na szkodę państwa, na szkodę tego tworu, który powinien być no, takim wielkim ogniwem spajającym naszą społeczność. Przejdźmy teraz do spraw następnej rzeczy, a mianowicie bo atak na Sławoja Leszka Głudzia, na jego ekscelencję arcybiskupa, to jest nic innego jak atak na Kościół. A przecież Kościół ma ogromne zasługi ku temu, albo ma zasługi dla istnienia państwa polskiego. To dzięki Kościołowi państwo przetrwało okres zaborów. To Kościół bardzo mocno zasłużył się w okresie II Rzeczpospolitej. To dzięki Kościołowi również istniał ruch oporu. Chcę również przypomnieć, że również dzięki temu, że przetrwał Kościół, tak stosunkowo łatwo było przejść do systemu PRL-u, do okresów III Rzeczpospolitej. I tutaj Kościół miał ogromne zasługi. I ten Kościół jest w tej chwili atakowany między innymi przez tych ludzi, którzy zasłużyli się bardzo mocno właśnie dla odzyskania pełnej niepodległości, czy też niepodległości III RP. I ten Kościół jest atakowany w sposób bardzo mocny. Przecież takim jednym z ataków na Kościół jest również to, że telewizja Trwam nie dostaje koncesji na multipleksie. Przecież to jest wyraźnie celowa działalność. To nie ma nic wspólnego z poszanowaniem według mnie prawa. W tej sprawie również napisałem i interpelację, jak również napisałem pismo do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby udzielił mi odpowiedzi, na jakiej podstawie w tej chwili, przy drugim rozdaniu, nie podaje się kryteriów, na jakich będzie przydzielona koncesja, jak również ostatnie wypowiedzi pana przewodniczącego no mnie zbulwersowały bardzo mocno, gdyż od razu mówi, że ten proces przydawania koncesji będzie w przyszłości nadzorowany przez sąd, a więc w takim razie spodziewa się już tego, że prawdopodobnie te decyzje będą musiały być rozstrzygane czy też oceniane przez sądy w przyszłości. A więc czegoś się boję, a równocześnie chcę powiedzieć, że nie podaje jasnych kryteriów, na podstawie których można uzyskać koncesję. Równocześnie chcę powiedzieć, że skoro już tutaj zebraliśmy, bo w tym również uczestniczymy wszyscy, prawie 2,5 miliona podpisów, czy też już ponad 2,5 miliona podpisów, to znaczy, że 2,5 miliona dorosłych osób domaga się tego, aby mieć telewizję Trwam i aby tą telewizję Trwam rzeczywiście oglądać na bieżąco, żeby był łatwy dostęp do tej stacji telewizyjnej. No tutaj jest również swego rodzaju kpina, dlatego że w telewizji ukazują się również informacje o tym, że na multipleksie ogląda się lepiej, ładniej i taniej. A więc w takim razie chodzi o to, żeby te 2,5 miliona osób oglądało gorzej, oglądało drożej i żeby im się żyło jeszcze gorzej, czyli żeby nie mogli uzyskiwać tych informacji, które są nadawane w telewizji Trwam. Ktoś się tutaj czegoś boi, ale równocześnie jest pokazane coś, co jest przerażające, a mianowicie 2,5 miliona osób chce mieć tą telewizję i to nie jest żaden argument dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chcę również powiedzieć, że 2,5 miliona podpisanych dorosłych osób to jest również przynajmniej no, drugie tyle albo osób, które są w powiązaniu z tymi rodzinami. To są dzieci, to są wnuki i te osoby również mają prawo ku temu, aby oglądać programy w telewizji Trwam. Przejdźmy teraz do ostatniej rzeczy, a mianowicie, a może jeszcze tutaj jedna rzecz, która ostatnio mnie niezwykle mocno zbulwersowała, więc teoretycznie mamy rząd, teoretycznie ten rząd miał swój program. W tym programie nie czytałem, że będzie dyskryminował katolików w Polsce. I tu się okazuje, że w tej chwili jest duży problem, a mianowicie odmawia się prawa ku temu, aby religia była jako przedmiot do wyboru, jako przedmiot maturalny. No muszę powiedzieć, że egzamin maturalny z religii to jest naprawdę ogromny zasób wiedzy i przypuszczam, że nie wszyscy będą chcieli to wybrać ze względu na to, że rzeczywiście jest to przedmiot, który wymaga no dużej wiedzy, posiadania dużej wiedzy. O ile bierze się jako przedmioty dodatkowe, już nie pamiętam w tej chwili, tańce ludowe czy coś w tym rodzaju, no to w takim razie, czy nie można wziąć jako przedmiotu maturalnego religii, która przecież jest również przedmiotem, no ktoś może pójść później do seminarium duchownego, prawda, do wyższego seminarium, przecież to jest jakby potrzebne. Dla mnie to jest coś no niesamowitego. Przecież tego nie było w programie wyborczym ani Platformy Obywatelskiej, ani Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wracam do programów wyborczych dlatego, że i Platforma Obywatelska, i Polskie Stronnictwo Ludowe miało swoje programy, programy gospodarcze. Ja wiem, że trwa koalicja, że te programy muszą się zmieniać, ale przynajmniej trzeba się wytłumaczyć społeczeństwu, dlaczego zmienia się te programy, a nie podchodzić do tej sprawy tylko w ten sposób, że to jest niezgodne podobno z konstytucją. Ale do konstytucji jeszcze, jak ojciec pozwoli, to jeszcze dojdziemy. Natomiast tutaj chciałem jeszcze poruszyć jedną sprawę, a mianowicie destrukcję prawa jako taką. Wprawdzie już mówiłem tutaj o sądach, ale dam parę przykładów odnośnie destrukcji prawa. I tutaj muszę powiedzieć, że jest swego rodzaju zakłamanie po stronie rządzącej. A mianowicie przejdźmy do tego prawa środowiskowego. Fundamentem dla Polski jest polska wieś. Polska wieś wymaga opieki. Polska wieś wymaga tego, żeby tworzyć tam miejsca pracy. I polska wieś ma taką ogromną szansę. A jaką szansą, co jest szansą? Właśnie możliwość produkcji żywności tej poszukiwanej na całym świecie. Tej w państwach wysoko rozwiniętych. Tej, która jest produkowana w tych niezniszczonych glebach. Weszliśmy w struktury Unii Europejskiej. Mamy limity. Ugorujemy dużo powierzchni po to, żeby nie zwiększyć produkcji. No to już jest troszeczkę sprawa dziwna, ale wynegocjowaliśmy to w traktacie akcesyjnym. Ale równocześnie polską szansą jest to, aby Polska mogła produkować żywność tak, jak się nie produkuje na całym świecie, a jednym z takich warunków jest to, że Polska będzie wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów w uprawie roślin, produkcyjnych jako pasze i jako żywność. I proszę sobie wyobrazić, sytuacja wygląda w ten sposób. Społeczeństwo jest przeciwne temu, żeby produkować genetycznie modyfikowaną żywność. W związku z tym, i to było może prawo, które zostało natychmiast zaakceptowane i w programie, i w wykonawstwie przez Prawo i Sprawiedliwość. Zrobiliśmy ramowe stanowisko rządu, równocześnie przygotowaliśmy ustawę, która jak gdyby konsumuje nowe prawo Unii Europejskiej, ale równocześnie zgodna z polską konstytucją i zgodna z prawem Unii Europejskiej całkowicie eliminuje genetycznie modyfikowane organizmy. O co chodziło? O to chodziło, żeby Polska była sławna na cały świat, że jest jedynym państwem, które produkuje naprawdę czystą żywność za genetycznie modyfikowane organizmy i żąda za to określonych cen za swoje produkcje. Ponieważ społeczeństwo jest przeciwne GMO, to wybory zaczęły się koncentrować obecnie rządzącej koalicji PO i PSL, że również oni uważają, że Polska powinna być wolna od GMO. Przypominam sobie te wybory z roku tutaj obecnej kadencji, a mianowicie Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym składa projekt ustawy, który wprawdzie mówi, że Polska jest wolna od GMO, ale równocześnie dopuszcza możliwość uwalniania genetycznie modyfikowanych organizmów w formie nasion. To ja mówię tutaj bardzo krótko, tak zwana ustawa o nasiennictwie. Społeczeństwo zaczyna protestować, widzi wyraźnie podstęp tutaj, że Platforma Obywatelska mówi co innego z Polskim Stronnictwem Ludowym, a zaczyna reagować inaczej. Jak reaguje pan prezydent? Pan prezydent widzi, że się zbliżają wybory i te wybory może przegrać poprzez to, że zaczyna forować możliwość uwalniania genetycznie modyfikowanych organizmów w tej produkcji roślinnej. W związku z tym pan prezydent to wetuje. Ale jak tylko Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem Ludowym wygrała wybory, czyli osiągnęła możliwość rządzenia w układzie koalicyjnym, pan prezydent powraca i daje ten sam projekt ustawy jako swój projekt. I równocześnie całkowicie się godzi na to, żeby wyeliminować te zapisy, które zostały poprzednio wynegocjowane, aby rzeczywiście Polska była wolna od GMO. A więc wprowadzono wbrew ustawie, tej ustawie matce, prawo o organizmach genetycznie modyfikowanych, nową ustawę o nasiennictwie, która wprowadza dualizm postępowania. Za to samo w ustawie prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych z roku 2001, w tej ustawie matce, w drastycznych przypadkach grozi do 12 lat więzienia i za to samo, ale w ustawie o nasiennictwie ta kara jest zmniejszona, prawdę powiedziawszy, do mandatu w wysokości, powiedzmy, kilkuset czy też kilku tysięcy złotych. No to jest dualizm prawny. Druga sprawa, ustawa o paszach. Nie zmienia się ustawy matki, ale ustawą o nasiennictwie wprowadza się obrót nasionami. Z drugiej strony nie zmienia się ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach, ale dopuszcza się w stosowaniu pasz genetycznie modyfikowane rośliny, które są importowane z Zachodu. Proszę ojca, skoro jesteśmy już tutaj, tak jak już powiedziałem, dla polskiej wsi najważniejszą rzeczą jest produkcja żywności. Jest popyt na tą żywność, która ma być produkowana, którą Polska może produkować. Polska ma ograniczenia. Polska ma dopłaty do ugorowania. Polski rząd zaczyna dopłacać do tego, że się stosuje uprawy orzecha włoskiego na najgorszych glebach, a obecnie się wyrwało orzechy, stosuje się sady jabłoniowe w ilości tam 100 drzew na 1 hektar i dopłaca się tylko do 2300 zł. Na to są pieniądze. Natomiast na to, żeby dopłacać do tradycyjnych upraw roślin, chociażby strączkowych, na tych samych powierzchniach, na to pieniędzy nie ma. To jest działalność na szkodę państwa. To jest działalność na szkodę polskiego rolnictwa. To jest działalność ku temu, żeby stymulować bezrobocie na polskiej wsi. No to jest działalność, która nie jest chyba zgodna z interesem państwa. Przejdźmy teraz do następnej sprawy, a mianowicie do sprawy przykładowo ustawy o lasach. Polskie lasy państwowe, wspaniałe. Próba prywatyzacji w okresie, jak już mówiłem, rządów AWS-UW. Nie udało się. Zakończyło się to protestem społecznym i jedyną ustawą społeczną, która mówi, że polskie lasy państwowe nie mogą być sprywatyzowane. Jest to równocześnie ustawa, która jest jedyną ustawą reprywatyzacyjną, która mówi, że o ile komuś zabrano te lasy, to za te lasy trzeba zapłacić. Oczywiście to nie jest respektowane, natomiast równocześnie powodowana jest destrukcja prawa leśnego. Ta ustawa o lasach jest zgodna z konstytucją, zgodna z prawem Unii Europejskiej, ale zaczyna się działać w ten sposób, że była niezgodna, sprzeczna w innych wymiarach z prawem Unii Europejskiej. I na przykład ustawa o ochronie przyrody wprowadza dualizm władzy w lasach państwowych. Gdzie? Tam, gdzie są obszary Natura 2000. Tam już mamy dwóch szefów. Z jednej strony jest nadleśniczy, ale z drugiej strony jest dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i zaczynają się nawzajem kontrolować. Albo inaczej, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zaczyna zatwierdzać, czy też kontrolować nadleśniczego. Druga sprawa. Ustawa o oddziaływaniach na środowisko. Sprzeczna z ustawą o lasach. Ustawa o handlu upoważnieniami handlu emisjami. Sprzeczna z interesami lasów państwowych. Czyli w tej chwili, gdy spojrzymy na prawo leśne, którego się nie udało obalić obecnej koalicji rządzącej, to innymi ustawami powoduje to, że jest sprzeczność prawna i wtedy zaczynamy interpretować, co jest ważniejsze, co mniej ważne. I dojdziemy do tego, że w końcu się okaże, że te ustawy, które mamy, które są zgodne z prawem Unii Europejskiej, powie się tak, ale one nie respektują prawa Unii Europejskiej jako całości, w związku z tym trzeba je znowelizować. Trzeba znowelizować i równocześnie się powie, trzeba znowelizować konstytucję. No przecież zaczynamy o tym z powrotem mówić i mówimy, to jest traktat akcesyjny, o czym nie mówiono, gdy żeśmy przystępowali do głosowania nad traktatem akcesyjnym, że aby wprowadzić euro, trzeba zmienić konstytucję. W związku z tym najpierw przyjęto, że będziemy mieli euro, a teraz się mówi, przepraszamy najmocniej, ale żeście się państwo zgodzili na to, żeby być w Unii Europejskiej, w związku z tym musicie teraz zmienić konstytucję. Podsumowując, w tej chwili, bo to jest troszeczkę swego rodzaju narzekanie, myślę, że możemy odpowiedzieć jasno. W tej chwili jest autentyczna destrukcja państwa. Destrukcja państwa polegająca na tym, że nie wykorzystujemy swoich możliwości. Tracimy możliwość kontroli. poprzez rozkład według mnie, albo inaczej, zupełną stronniczość czy też działanie na zamówienie sądów, poprzez podrywanie celowe autorytetu władzy, poprzez niszczenie kościoła, poprzez destrukcję prawa. Można więc powiedzieć, a gdy jeszcze się porówna, dołoży do tego, że w gruncie rzeczy no, Polska również nie posiada siły sprawczej, jeżeli chodzi o siłę obronności. Ja ostatnio słyszałem jednego z doradców pana prezydenta, który mówił, że w tej chwili wojsko jest niepotrzebne, dlatego że w tej chwili jest nowa era i będziemy walczyli w cyberprzestrzeni, prawda, że najważniejsze są systemy antyrakietowe, tylko ja się pytam, co się stanie, gdy przyjdzie tu kilkaset tysięcy wojska obcego i w jaki sposób będziemy wtedy cyberprzestrzeni walczyli z tymi, którzy przyjdą i narzucą nam swoje własne prawa. Wtedy prawdopodobnie zakończy się w ten sposób, że Unia Europejska wyśle swego rodzaju notę protestacyjną, prawda, i na tym się sprawa zakończy. To tyle, co chciałem, proszę ojca, powiedzieć w sensie no właśnie, i to wejścia.
Pytanie, czy to była, czy to indolencja, czy celowa działalność? Przypomnę, indolencja, patrzę tu w słowniku, to jest bezradność, bezczynność, brak reakcji na sytuację, a tutaj jest celowa też działalność. Taki był człon pytania, panie profesorze. Więc myślę, że jasno.
Myślę, że tutaj warto, i to miał wielką prośbę do radiosłuchaczy. Czy radiosłuchacze uważają, że to, co się dzieje, starałem się tu nakreślić, czy to jest rzeczywiście indolencja, czyli działanie takie bezwiedne, no, inercyjne, prawda, to idzie, no, jest, się cieszymy, grillujemy, prawda, czy jednak za tym się kryje celowa działalność, a może i również w tym układzie, że Polska ma jednak te ogromne atuty i zasługuje na naprawdę dużą pozycję w tej jednoczącej się Europie. Przecież mamy, czy też mieliśmy, bo już teraz mniej ich mamy, jednak te ogromne, ogromne atuty, których myślę żadne rozsądne państwo nie starałoby się stracić, wręcz odwrotnie, wyeksponować i rzucić je na salę różnego rodzaju negocjacji. Kompleksy, brak wiedzy, indolencja, czy też celowa działalność?
Rozpoczynamy dyskusję w takim razie na antenie Radia Maryja. Już za chwilę okazja, by porozmawiać. Nasz gość, pan profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko i nasze rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Numer telefonów 655-2355, 655-2356 dla Polski Północnej, Południowej. Telefony dla zagranicy 655-2333, 655-2366. I dwa numery w naszej rodzinie, bezpłatne tutaj do studia, do nas. 536-600-100 i drugi 536-600-200. Za chwilę już, za moment, nasze rozmowy z słuchaczami.
Spadł samolot pod Smoleńskiem, jest posianie. Potem powódź spustoszyła biedny kraj. Gradobicia na Wałnicy niesłychane, alarmowy przekroczony kraju stan, obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj, jak za Ruska. Nasz faraon Tuszek Hamon, to pechowiec jakiś mały, plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Budżet państwa tu się pruje, tam się sypie. Toną stocznie, kolej zjeżdża w boczny tor. Służbie zdrowia wesolutko jak na snypie. Nie stać wszystkich na benzynę, gaz i prąd. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj, jak za Ruska. Nasz faraon Tuszek Hamon, to pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Dziś jedyna troska rządu to sondaże. Cała reszta niech się wali jak ta macz. W takim kraju, gdzie sam premier jest piłkarzem, nawet kadra nie potrafi w piłkę grać. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj, jak za Ruska. Nasz faraon Tuszek Hamon, to pechowiec jakich mało. Plagi Tuska, plagi Tuska, plagi Tuska. Lecą dachy, płyną domy, gniją zbiory, bo Opadają ludziom ręce, rośnie dług. A nasz premier na tle mapy ozielonej dobrobytu wyspie plecie tak jak z nóg. Obiecanych cudów brak, za to moc egipskich plag, co rujnują nam kraj, jak za Ruska. Nasz faraon Tusek Hamon to pechowiec jakiś mało. Plagi Tuska, plagi Tuska.
I odbieramy telefony. Pierwszy już jest, proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże.
Ja prawie sąsiadką jestem pana Szyszki. To byłam. Mego syna zabito na praskiego pułku.
A jak pani na imię?
Dobrze wie, o kogo chodzi. Aha. Miałam sprawę 6 lat po śmierci mego syna. Pan sędzia, gdyby miał pistolet, to by mnie zabił, że ja walczyłam, że to było z czarnego samochodu strzelano, bo to było na moich oczach. Pan sędzia powiedział, że ze stalowego. Pan prokurator wyszedł, to mnie ucałował w czoło, że ja walczę, bo morderców mają. Ja do dziś nie wiem, kto zamordował, kto zniszczył mnie i moją rodzinę. Pan Jóźwiak, radca prawny ze Starej Miłosnej, żądał ode mnie przed ostatnią sprawą podziału majątku takiego pisma, że my z córką zrzekamy się całego, po prostu na niego wszystko, że on będzie wszystko załatwiał i nam powiedział notariusz, co wy robicie, dacie jemu to, to on już będzie właścicielem waszego majątku.
Tak, to osobista sprawa, osobista
mogę,
sprawa,
a teraz chociaż będę słuchała.
Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Osobista, ale mówiąca też o tym układzie, prawda, całościowym. Panie profesorze, prosimy, jeżeli komentarz. No,
serdeczne wyrazy współczucia. Myślę, że wiem, o kogo chodzi. Znam tą sprawę, zresztą tam chyba przejeżdżałem nawet w tym czasie, kiedy to się stało. No, moje wyrazy głębokiego współczucia, ale równocześnie to, co się dzieje, czyli w tym układzie sądowym toczące się procesy bardzo, bardzo długo, a równocześnie niektóre bardzo krótko, proszę ojca, błyskawicznie są załatwiane, błyskawicznie uważa się, że ktoś jest niewinny albo też winny.
I odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Radio Maria.
Radio Maria, tak właśnie. To mam się czekać.
Proszę, nie, jest pani, nie. Od razu.
Policja?
Tak, od razu, tylko proszę przyciszyć radio, dobrze, jeśli można.
Dobrze, ja zgasiłem.
Bardzo dobrze. I mówimy już, proszę bardzo.
Mówimy?
Tak.
Dobrze. No właśnie ja chciałabym zabrać głos, jeśli chodzi o program, poruszone sprawy dotyczące Polski. Ja uważam, że to jest ewidentne, celowe działanie, ekonomiczne zniszczenie Polski i biologiczne zniszczenie narodu polskiego. W tej chwili jest stan już SOS. Ostatnia chwila, że musi naród się zmobilizować i musimy być silni wiarą i liczyć tylko na siebie samodzielnie i jak najszybciej w ogóle wyjść z tej Unii Europejskiej. No a poza tym lustracja jest potrzebna. Politycy nie mogą być ci sami ludzie, którzy się nie sprawdzili. Nie mają prawa, bo wiadomo, że no nie mieliśmy szczęścia do rządów i do polityków. No a poza tym te partie też nie spełniały interesu Polski. To byłoby tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani Alicjo. Pozdrawiamy.
Dziękuję panu Szyszce za tą wypowiedź rzeczywiście, ale chyba społeczeństwo ma już rozeznanie odnośnie polityków, którzy się nie sprawdzili i myślę, że no, jesteśmy w tym układzie demokratycznym. Kartka do głosowania powinna decydować, o ile nie jest sfałszowana i do państwa rzeczywiście należy głos, na kogo głosować. Ja bym miał naprawdę wielką prośbę, aby rzeczywiście wyłączyć z głosowania tych, czyli po prostu nie oddać na nie głosy, którzy się nie sprawdzili, a przecież były programy, można rozliczyć polityków z ich programów i zobaczyć, czy oni te programy rzeczywiście realizują, czy też całkowicie były to tylko programy wyborcze po to, żeby uzyskać miejsce w parlamencie, żeby uzyskać miejsce w Senacie, żeby uzyskać miejsce w Europarlamencie. Najbliższe wybory to będą wybory do Europarlamentu, będą również wybory do samorządu i to jest wielka prośba o to, abyśmy jednak poszli do głosowania. Mamy jeszcze rok czasu po to, żeby się zastanowić rzeczywiście na kogo głosować i rzeczywiście chyba wyłączyć tych, którzy zmieniają partie bardzo często, a więc zmieniają programy, dostają się dzięki jednym partiom, później migrują do innych partii tylko i wyłącznie po to, żeby znaleźć miejsce w aparacie władzy.
I to też, co tak wybrzmiało w telewizyjnym programie, panie profesorze, i radiowym też po 18.15, że żeby też no, pomóc tym, którzy mogliby popaść po tych latach w taką właśnie też polityczną, może nie, ale obywatelską apatię, prawda? Mówiąc, że nic się tutaj nie da, nic się nie zmieni, jedni przychodzą, drudzy odchodzą, wszystko to samo. Jest konkretny program. Nie chcę być tutaj heroldem czy jakimś obrońcą, adwokatem Prawa i Sprawiedliwości, ale wiemy, że te dwa lata były no takim latami bardzo owocnymi. Czy coś się zaczynało dziać, coś drgnęło, wskazują badania i też wyniki wzrostu gospodarczego i to, że zaczynali ludzie wierzyć we własną pracę i w sens przyszłości. Chodzi mi, wtedy był wzrost narodzin, dzieci, związków małżeńskich, ale także i nawet rozpoczęcie działalności przeróżnej.
Tak,
to było charakterystyczne wtedy.
Apatia jest niezwykle niebezpieczna, że mnie się wydaje, ja mówię dużo jeszcze po Polsce, że ten okres apatii, okres grylowania, dlatego że z jednej strony jest apatia, z drugiej strony jest takie w ogóle nieprzejmowanie się całkowicie niczym, wszystko jest w porządku, powoli mija. Ja pracuję na wyższej uczelni, jestem pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, mam zaszczyt również nieraz uczestniczyć w programie dydaktycznym Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale powróćmy do SGGW. Rzeczywiście, ja bym powiedział, studenci, kiedyś za moich czasów, czyli za czasów, nazwijmy to komuny, to grupa studencka była bardzo mocno zaangażowana i wszelkiego rodzaju, bardzo mocno wyczulona na działalność polityczną. Tą działalność polityczną traktowało się jako działalność na rzecz państwa, jako działalność na rzecz patriotyzmu. W tej chwili rzeczywiście młodzież akademicka, ja bym powiedział, niespecjalnie się tym interesuje, są bardzo małe wyjątki. Ale gdy się patrzy, właśnie jeżdżąc po terenie, ten okres apatii mija. Szanowni Państwo, trzeba sobie zdać sprawę i na to sobie jasno trzeba odpowiedzieć. Teoretycznie żyjemy w układzie demokratycznym, to od nas zależy, ten układ demokratyczny będzie rzeczywiście się rozwijał, czy też nie. Na apatię nie ma miejsca, jest miejsce tylko i wyłącznie na to, żebyśmy każdy z nas uczestniczył w życiu politycznym. Uczestnicząc w życiu politycznym, to znaczy również uczestniczyć w głosowaniach i wyborze swoich przedstawicieli na różnych poziomach władzy. To jest konieczność. Ja przypominam sobie słowa arcybiskupa Mokrzyckiego z Wzgórza Jasnogórskiego. Jest ten, który się nie zajmuje polityką, jest określany w języku greckim jako idiotos, a więc ten, który się nie interesuje tymi sprawami. Więc generalnie trzeba powiedzieć, zacznijmy się interesować naszym bytem, zacznijmy interesować się tą ojczyzną lokalną i zacznijmy interesować się naszym państwem, czyli chodźmy do głosowania.
Jest telefon kolejny, bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Halo, halo.
Tak, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się z Warszawy Fabian Kapusta.
Witamy, panie Fabianie.
Panie profesorze. Ojcze, szanowny Januszu, serdeczne podziękowania za dzisiejszą audycję. Panie profesorze, moje wielkie uznanie za wspaniałą diagnozę tej prawie dramatycznej sytuacji Polski, naszego narodu, gospodarki i państwa. I chcę powiedzieć, tak bardziej generalnie ująć te problemy. Mianowicie, tu takie duże spektrum zagadnień, problemów, trudności, niszczycielskiej działalności pan przedstawił, że trudno tu nawet czas tracić, żeby to jeszcze powtarzać czy uzupełniać. Ja natomiast chciałbym powiedzieć o czymś takim. Obserwuję, bo jestem od dłuższego czasu zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, gdzie mogę, to popularyzuję programy. Widzę, że Prawo i Sprawiedliwość przechodzi coraz bardziej do ofensywy i to mi się podoba i tu wyrażam też uznanie duże dla państwa, ale chcę powiedzieć tak, to jest dopiero początek według mnie. Trzeba zdecydowanie, śmiało, szerokim frontem, jak to niektórzy nazywają ławą, iść i rozmawiać z Polakami. Stworzyć atmosferę rozmów Polaków z Polakami. To jest pierwszy warunek. Drugi warunek, moim skromnym zdaniem, to jest róbcie wszystko państwo, aby jednoczyć prawicę. Nie dzielić, nie konfliktować, nie robić problemów z jakichś drobnych, że tak powiem, różnic czy ambicji między poszczególnymi ugrupowaniami. No powiem, że dzisiaj mi się bardzo nie spodobało, jak telewizja TVAM pokazała, że tak powiem, kongres Ruchu Narodowego Młodych i znów były komentarze, ja już nie mówię o tych lewackich wypowiedziach, ale przedstawiciel, którego bardzo szanuję, PiSu, mówi, no tak, jeśli oni myślą o tym, że nam zabiorą 2%, że tak powiem, tych głosujących, to już będzie niedobrze i tak dalej. No nie tędy droga. Moim zdaniem trzeba zdecydowanie robić wszystko, co jest możliwe, aby łączyć, aby tworzyć rzeczywiście dobrą, zorganizowaną siłę polskiej prawicy, polskiego patriotyzmu. Bo tylko w taki sposób możemy to totalne zło przezwyciężyć. Tu w tym zakresie chcę powiedzieć, że bardzo szanuję i popieram głos pani Jadwigi z Katowic. Właśnie potrzeba nam coraz więcej w naszej debacie Polaków z Polakami takich mądrych wypowiedzi i działań. Żeby nie przedłużać, powiem jeszcze, ja niemal raz w tygodniu mam szansę spotykać się z Polakami w Warszawie i to w różnych sytuacjach dyskutuję i w pewnym sensie potwierdzam to, co mówi szanowny ojciec Janusz i pan profesor potwierdza również. Mianowicie bardzo różnie Polacy podchodzą do sprawy. Niektórzy właśnie uważają, a co my tam, my niewiele możemy, nie od nas zależy, a oni i tak bez względu na partię zrobią swoje, nami się nie będą interesować. Niektórzy mówią tak, nie ma alternatywy wobec tej niszczycielskiej władzy i tak dalej. Ja się generalnie nie zgadzam z tym, tłumaczę, wyjaśniam. Proszę, mówię, zobaczcie to. I nie zgadzam się z tym, że nie ma alternatywy. Ja mówię, ale trzeba zaryzykować. A tak, to ma pan rację, trzeba zaryzykować. I dam przykładzik taki, spotykam jednego człowieka, nawet działacza szczebla powiatowego PSL-u. Kilkakrotnie z nim rozmawiałem i wreszcie mnie spotkał. Dzień dobry, panie Fabianie, wie pan co? Proszę pana, już rezygnuję z PSL-u. I jestem zdecydowanie za tym, co pan mi przedstawił kilkakrotnie. A więc trzeba, i oczywiście nie chodzi mi tu o jakieś formalne, że tak powiem, wychodzenie z takiego czy innego ugrupowania, ale chodzi o to, że mamy możliwość oddziaływania na poglądy naszych rodaków i trzeba to robić. Dalej, panie profesorze, programy bardzo dobrze i szerzej z tymi programami wychodzić. PiS coraz więcej ma programów konkretnych, ale w moim przekonaniu potrzebna jest Polakom, zwłaszcza młodemu pokoleniu, wizja również rozwoju Polski co najmniej na 10-20 lat. Chyba się pan zgodzi ze mną. Tu nie wystarczy tylko mówić o następnej kadencji. Młode pokolenie oczekuje perspektywy. Nawet ci, którzy wyjechali zmuszeni do wyjazdu za granicę kraju, oni wrócą, jak zobaczą tą perspektywę, tę wizję, ze swoimi dziećmi wrócą. I to jest sprawa również bardzo ważna. I wreszcie kończąc, powiem tak, trzeba się również bardzo dobrze, szeroką ławą przygotować do nadchodzących wyborów. czy one będą wcześniej, czy później. I
jest.
Patrzeć na ręce tej niszczycielskiej władzy. Bo ja bym również mógł, panie profesorze, wymienić tu całą serię dziedzin i przykładów, gdzie rzeczywiście ja to nazywam
panie Fabianie,
niszczycielska
ale
działalność.
Damy
antypolska działalność.
Ożywiamy naszą rozmowę.
I życzę pomyślności, wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
I wychodźmy wszyscy ławą, musimy zwyciężyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Dziękuję panu Fabianowi. No tak się poczuliśmy, jakby już wybory miały być za miesiąc, panie profesorze. Tak na marginesie, ale właśnie tak trzeba myśleć, prawda?
Dobrze, jest potrzebna aktywizacja, mobilizacja elektoratu, nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ja mówię, trzeba mówić, że jest alternatywa. To jest nieprawda to, co w tej chwili mówi obecny układ rządzący i zresztą to dochodzi poprzez środki społecznego przekazu. Te środki społecznego przekazu, które są zdecydowanie zwolennikami obecnego układu rządzącego, które mówi, że właśnie nie ma alternatywy. A wręcz inaczej mówi, może jest w Polsce źle, ale jest tak lepiej niż gdzie indziej. Natomiast o ile byłby PiS, to byłoby zdecydowanie gorzej. Czyli jak coś jest złego, to się mówi, tak jest, ale jakby rządził PiS, to będzie zdecydowanie gorzej. Rzeczywiście, pan Maturacji, jest potrzebna wizja Polski na kilkanaście, kilkadziesiąt lat do przodu. I taka wizja w każdym z państw wysoko rozwiniętych jest. Proszę mi wierzyć. W Polsce ona również musi być i ta wizja powinna polegać na pewnym konsensusie między różnymi kierunkami politycznymi również. I ta wizja powinna polegać na tym, że na przykład patrzymy na polskie szanse. Te polskie szanse są wielkie i żadna z grup politycznych nie będzie ich niszczyła. Że Polska musi mieć armię. Jest to jakby pewne, że będziemy wykorzystali własne zasoby energetyczne. Że będziemy budowali polskie bezpieczeństwo energetyczne. To powinno być ponad podziałami politycznymi, bo to jest, powiedzmy, bezpieczeństwo równocześnie państwa. A więc ta wizja rozwoju Polski na kilkanaście, kilkadziesiąt lat musi być i musi być niezmieniana. Musi być to, co jednoczy. Możemy się różnić bardzo mocno w układach, powiedzmy, światopoglądowych chociażby, ale w sprawach tych, które dotyczą bytu państwa, to wtedy te sprawy są najważniejsze. Trzeba również sobie powiedzieć i to jasno odpowiedzieć, że owszem, możemy się różnić światopoglądowo, ale przyznajmy rację, że dzięki kulturze chrześcijańskiej, dzięki temu, że w Polsce istnieje Kościół, istniał Kościół, Polska jest niepodległa. To trzeba jasno sobie powiedzieć i tego nie wolno nigdy podważać i niszczyć.
I kolejny telefon, rozmawiamy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria.
Anon?
Proszę bardzo, słuchamy pana.
Mówi stary Jacek ze Swarzędza.
Kłaniamy się, panie Jacku.
Witam uprzejmie ojca prowadzącego i witam bardzo, bardzo serdecznie profesora doktora habilitowanego inżyniera Jana Szyszkę. Jestem leśnikiem i myśliwym. Jestem członkiem AKO imienia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. Chciałbym przede wszystkim podziękować, bo jestem pierwszy raz na antenie Radia Maryja. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować ojcu dyrektorowi Rydzykowi za stworzenie Radia Maryja i telewizji Trwam. I błagam Boga codziennie, aby ta telewizja Trwam została zaakceptowana przez tych, nie chcę mówić kogo. Kieruję podziękowania również panu profesorowi, który zawsze pięknie mówi, którego zawsze słucham, czy w telewizji Trwam, czy w rozmowach niedokończonych, czy w Polskim Punkcie Widzenia i wszystkim profesorom, którzy zabierają właśnie głos na antenie antenie Radia Maryja. Jak profesorowi Mikołajczakowi, przewodniczącemu AKO, jak profesorowi Rybie, Zybertowiczowi, Brodzie, wielu, pani profesor Krystynie Pawłowicz i innym, jak również europosłowi Wojciechowskiemu, który był sędzią i prezesem NIK-u. A tak się składa, że te rozprawy i te wyroki sądowe po prostu wołają o pomstę do nieba. Mój ojciec był sędzią i to sędzią w sądzie, Wojskowym Sądzie Okręgowym numer 5 w Krakowie na Montelupich. Zastępcą szefa sądu od śmierci marszałka Piłsudskiego. ojciec się w grobie przewraca, jak słyszy te wyroki straszne, które zresztą pan profesor, o których pan profesor mówił, o których mówi europoseł Wojciechowski. To są rzeczy niedopuszczalne. Pamiętam, co profesor Strzembosz swego czasu, jak był ministrem swojej gości, mówił, że lustracja właściwie jest niepotrzebna, tam 20 sędziów będzie. A ilu jest sędziów, ilu się popisało do tej chwili. Także dziękuję potem mecenasom, Kownackiemu, Borkowskiemu, redaktorom, wielu, wielu, no i posłowi Macierewiczowi, który jest, że się tak wyrażę, człowiekiem nie do zdarcia. To człowiek, który dochodzi do prawdy. No i naturalnie księdzu Izakiewiczowi i Zaleskiemu, którego znam osobiście, dziękuję. Po prostu chcę wyrazić to podziękowanie, bo takich ludzi nam najwięcej potrzeba, żeby mówili. Profesorowie, których jest bardzo dużo, milczą, nie odzywają się. To jest bardzo przykre. No i dziękuję też naturalnie duchowieństwu, od kardynałów po księży, na księżach kończąc, którzy widzą, wiedzą, co się w Polsce dzieje i którymi na sercu leży dobro naszej ojczyzny. Także i chciałbym przy sposobności zadać drogiemu profesorowi pytania, jeśli mogę. Halo?
Tak, tak, oczywiście, słuchamy.
Nie wiem, czy ksiądz... Czy jestem na antenie?
Tak, tak, prosimy bardzo, panie Jacku.
Tak, więc pierwsze pytanie. Czy istnieje jeszcze możliwość uratowania polskiej gospodarki, jeżeli PO i PSL porządzi jeszcze 2 lata? To jest pierwsze pytanie dla drogiego pana profesora Jana Szyszki. Drugie pytanie. Co będzie z dobrem narodowym, jakimi są polskie lasy, jeżeli pseudoekologowie nie poprzestaną wtrącać się do gospodarki leśnej? Moim mottem życia było zawsze dobro i ochrona lasu ponad wszystko. Tym się zawsze kierowałem. Od lat pracowałem naukowo i po prostu wiem, co się dzieje. Wiem, co się dzieje w Białowieży, byłem ich z razy na różnych komisjach i tak dalej. Trzecie pytanie. Jak widzi pan profesor szansę rozwoju gospodarki łupkowej? I ostatnie pytanie. Czy zgubne dla Polski umowy zawarte z Unią i Rosją są możliwe do renegocjacji i czy będą możliwe do renegocjacji? I to na tym bym skończył. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam profesora drogiego, którego znam od lat i któremu po prostu życzę wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego w jego działalności i żebyśmy jak najdłużej go słyszeli. Czy w telewizji Trwam, czy w Radiu Maria, w rozmowach niedokończonych, czy w Polskim Punkcie Widzenia. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy panie Jacku. Pozdrawiamy z panem Bogiem. Dziękujemy panu. Panie profesorze.
Chciałem serdecznie podziękować panu profesorowi Jackowi Michalskiego, którego znam. Jest to jeden z najlepszych specjalistów entomologów z entomologii leśnej i muszę powiedzieć odnośnie grupy pewnej...
No tak dla ścisłości, co to znaczy entomolog?
Entomolog to zajmujący się owadami, ale to jest entomolog leśny, ale równocześnie wyśmienity znawca grupy owadów o nazwie korniki. Korniki i jeszcze i ogłodki, skolitydy i ipidy. Także serdecznie ci dziękuję, Jacek, za to, bo jesteśmy na ty, mimo że jest pewna różnica wieku, to znaczy ja jestem starszy, pan profesor jest młodszy. Ale odpowiadając na pytania, czy istnieje możliwość uratowania polskiej gospodarki, o ile rząd będzie jeszcze sprawa o PO-PSL przez 2 lata. Ja myślę, że wszystko możliwe, a wszystko jest w naszych rękach. Panie profesorze, naprawdę wszystko jest możliwe. Stwarzajmy coraz większy opór, a ta władza, która w tej chwili sprawuje władzę, jedno co ma na pewno. Ma na pewno w tej chwili wielką bojaźń w oczach, a w związku z tym będzie popełniała, mam nadzieję, coraz mniej błędów. Chyba, że będzie zmuszana, ale na to będziemy odpowiadali w ostatniej, powiedzmy, fazie naszej dyskusji na temat destrukcja państwa, indolencja czy celowa działalność. Co będzie z naszymi lasami, o ile nie odsuniemy od, powiedzmy, możliwości decyzyjnej, jak tutaj pan profesor powiedział, pseudoekologów. Szanowni Państwo, tu jest sprawa taka, rzeczywiście i 17 czerwca będziemy mieli debatę specjalną w Sejmie, dlatego że sprawa jest dość poważna. Dlaczego jest poważna sprawa? Dlatego, że nasze zasoby przyrodnicze są unikatowe w skali Unii Europejskiej i w skali świata i te zasoby przyrodnicze są potrzebne. Bardzo potrzebne jednoczącej się Europie. To jest fundament również i zrównoważonego rozwoju Europy. I tutaj w tym układzie, co pan profesor nazwał pseudoekologami, ja bym powiedział bardzo często ludźmi wielkiego serca, ale stosunkowo małej wiedzy, którzy bardzo często są manipulowani i sterowani przez pewien, bym powiedział, układ, którego bardziej interesują pieniądze, a nie sprawy związane rzeczywiście z dobrą przyrody. Ta debata się odbędzie w Sejmie, gdzie zaprosiliśmy ludność miejscową, a ludność miejscowa to na pewno ta ludność, która dba o zasoby przyrodnicze, bo ona jest dziedzicem tych zasobów przyrodniczych i cały czas je użytkowali. Rzeczywiście, panie profesorze, w Białowieży jest problem dość poważny. W tej chwili ulega deprecjacji od 400 do 2 milionów metrów sześciennych super dobrego surowca, a równocześnie miejscowa ludność nie ma czym palić w piecach i oferuje jej się węgiel po 800-900 zł za tonę, w tym oczku polskiej przyrody, która rzeczywiście chyba nie powinno się tam palić węglem co najmniej. Równocześnie to drewno niszczeje, a powinno tworzyć miejsca pracy. Ta ludność ubożeje. Są inne przykłady tego rodzaju, jak przykład lotniska w Świdniku, gdzie wycięto 140 hektarów lasów mieszanych i lasów dębowych po to, żeby ratować susła na lotnisku w Świdniku. Zmieniono lokalizację, wycięto lasy, susłem się pożegnano. Wtedy jeszcze, gdy się dyskutowało na ten temat, to zostało określone jako największy sukces koalicji rządzącej PO-PSL w zakresie porozumiewania się z niezależnymi organizacjami ekologicznymi. W tej chwili jest to wielka klęska i trzeba to jasno powiedzieć, a równocześnie naukowcy mówili, że ten suseł nie ma tam szans bycia, bo to jest izolowana populacja. Izolowana populacja musi zawsze zginąć. Jak widzę rozwój gospodarki łupkowej, czyli generalnie gazu łupkowego. Tu sprawa jest dość, ja bym powiedział, skomplikowana, a mianowicie z tego powodu, że nie ulega wątpliwości, że te zasoby gazu łupkowego są. 2 lata temu, będąc na posiedzeniu Światowej Organizacji Naukowców, która zrzesza jednak ponad 140 noblistów, tam wtedy eksperci amerykańscy szacowali Polskę jako chyba 4. albo 5. kraj na świecie w zakresie zasobów gazu łupkowego. Oceniali w tej chwili to na 5,5 biliona metrów sześciennych, a więc ogromne ilości. Równocześnie w tej chwili ruszyła cała akcja tego, żeby mówić, że w Polsce tego gazu jest zdecydowanie mniej. Obojętnie ile tego gazu jest mniej czy więcej, natomiast sprawa gazu łupkowego jest sprawą przyszłości, natomiast rząd koalicji rządzącej PO-PSL zaczął, ja bym powiedział, zaciemniać sprawę swoich ogromnych porażek w zakresie tradycyjnych zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny, jak węgiel brunatny, jak geotermia toruńska, jak sprawy związane z protokołem z Kioto, gdzie Polska miała ogromne sukcesy w zakresie redukcji emisji, tamto gdzieś zasłaniając, mówiąc, że gaz łupkowy będzie naszą przyszłością i będziemy z tego gazu łupkowego nawet płacili sobie renty i emerytury. To było zaciemnianie sprawy. Uważam, że rząd powinien się rozliczyć z tych słów. Wtedy żeśmy mówili, że gaz łupkowy jest sprawą przyszłości, trzeba ją dokładnie badać, trzeba być bardzo ostrożnym w udzielaniu koncesji, szczególnie koncesji w układzie międzynarodowym, i to jest przyszłość. Natomiast zwracajmy uwagę na to, co mamy, i brońmy tego, co mamy, co jest naszą bazą rozwoju energetycznego. Odpowiadając panu profesorowi tutaj, gaz łupkowy jest na pewno przyszłością, natomiast wymaga jeszcze dalszych badań i dalszego rozwoju myśli technologicznej w zakresie pozyskania. Jeżeli chodzi o sprawę renegocjacji, czy one są możliwe, ależ oczywiście tak. Renegocjacje trwają bez przerwy na szczeblu Unii Europejskiej. I o ile rząd mówi, że to jest niemożliwe, to naprawdę jest w wielkim błędzie, gdyż bez przerwy Komisja Europejska renegocjuje sprawy związane i z traktatem akcesyjnym, i z traktatem lizbońskim, i tak samo renegocjuje sama z własnej inicjatywy chociażby tak niezwykle szkodliwy układ międzynarodowy w zakresie energetyki jak pakiet klimatyczno-energetyczny. Prawo i Sprawiedliwość domaga się renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego w imię prawdy, w imię rzeczywiście badań, w imię rzeczywiście inwentaryzacji, w imię rzeczywiście osiągnięć zgodnie z konwencją klimatyczną i z protokołem z Kyoto. Obecnie wynegocjowany pakiet klimatyczno-energetyczny jest niczym innym jak walką z polskimi zasobami energetycznymi, walką z tymi zasobami tradycyjnymi, zasobami energetycznymi, takimi jak węgiel kamienny, węgiel brunatny i również gaz łupkowy. I tutaj nie chodzi o to, żeby odłożyć pakiet klimatyczno-energetyczny w czasie. Nie, chodzi o renegocjacje zgodnie z protokołem z Kyoto, gdyż zgodnie z tym najwyższym porozumieniem, z konwencją klimatyczną i z protokołem z Kyoto, Polsce należą się pieniądze, a stara piętnastka powinna za to płacić. Tego się domagamy. Rozpocząć renegocjacje na bazie osiągnięć, na bazie porozumień, na bazie tego, co stara piętnastka podpisała. A więc renegocjacje pakietu klimatyczno-energetycznego. To jest wpisane również w program Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję tutaj panu profesorowi bardzo za ten głos w dyskusji. Dziękuję bardzo za bardzo dobre pytania.
I rozmawiamy z naszym gościem, to pan profesor, doktor habilitowany Jan Szyszko, poseł na Sejm. Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy.
A dobry wieczór, Zygmunt ze Stanów, kolega i sąsiad profesora. Ja mam takie pytanie dosyć nietypowe. Dlaczego właśnie teraz przed rocznicą wołyńską cały ten PiS i te wszystkie inne ich tam pokrewne nie wypowiedzą się w sprawie Wołynia? Pamiętamy dobrze, jak to było z prezydentem Lechem, jak pojechał sobie na Nadsanie do Powłokomy z banderowcem Juszczenką potępić oddział Wacława, który w obronie ludności zażynanej, puszczanej sanem do Wisły ten usprawiedliwić ich działalność i zrzucić winę na Polaków za cały ten konflikt, nie tylko wołyński, a przecież galicyjski, cały galicyjski, od Nadsania po Zbrucz. W każdym razie to wszystko obserwował Przemyśl, to wszystko obserwował ten nadburzański kraj i ten spływało morze krwi i teraz Bandera jest głównym bohaterem Ukrainy i na to wszystko patrzy PiS, PO i wszystkie inne partie. Nikt sobie z tym nie daje ten. Zresztą to mówiłem wielu przedstawicielom PiS-u, że to się wszystko przekłada na wyniki we Wrocławiu, w Szczecinie i to wszystko mają w nosie. Ich interesuje tylko przyciągnięcie Ukrainy do Polski. Po co nam Ukraina w Polsce? Mieliśmy Ukrainę w dwudziestoleciu międzywojennym. Wystarczy sięgnąć książkę doktor Kulicki, pracę księdza Izakowicza Zaleskiego. Tak. Ja to się wszystko...
Panie Zygmuncie, tylko troszkę nam to poszło w historyczną stronę, chociaż ta rocznica Wołynia rzeczywiście jest obchodzona i jakoś tak o niej jest różnie mówiona. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiamy serdecznie naszego rodaka Zygmunta ze Stanów Zjednoczonych. Czy pan profesor się odniesie, tak?
Tak, oczywiście, z wielką przyjemnością. I muszę powiedzieć, że no, niespodziankę jest, bo poznaję po głosie. Witam cię serdecznie, Zygmunt. Widzę, że się dodzwonił tutaj. Mieszkaliśmy koło siebie i to przez wiele, wiele lat. Przyjaźniliśmy się bardzo mocno. Zygmunt niestety wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam widzi swoją przyszłość. A tego żałuję, bo uważam, że jego miejsce powinno być w Polsce. Jeżeli chodzi o to tragiczne wydarzenie, sprawa musi być wyjaśniona i prawda jest tu konieczna. Jeżeli chodzi o rzeź wołyńską, o tą sprawę, to musi być rzeczywiście wyjaśnione, gdyż tylko i wyłącznie na bazie prawa i prawdy możemy odbudować wzajemne zaufanie i budowę wspólnych działań również polsko-ukraińskich. Tutaj, ja bym powiedział, musimy się spotkać kiedyś, Zygmunt, i porozmawiać na te tematy, ale jednak o ile patrzymy na Europę, to jednak musimy patrzeć również i na Ukrainę, która powinna odgrywać i odgrywa dość ważną rolę. Jest w tej chwili dość duża, powiedzmy walka między tym, czy ta Ukraina ma być w strefie wpływów Rosji, czy też ma Ukraina być raczej kooperantem jednoczącej się Europy. Ale pierwsza rzecz, i tu chyba się Zygmunt za tobą, i ty ze mną zgadzasz, i ja z tobą zgadzam, że trzeba wyjaśnić i powiedzieć autentyczną prawdę o tym, co się stało na Wołyniu. Najwyższy czas ku temu, żeby w ten sposób postąpić. Dziękuję ci bardzo za spotkanie z tak daleka.
Dziękujemy. I telefon kolejny. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Panie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Nadrenii Westfalii. Jestem teraz w południowej Polsce u rodziny, ale jutro rano już z powrotem wracam do Niemiec i chciałem, jeżeli jestem już na antenie...
Tak, jest pan na antenie, panie Michale, słucham.
Ach, to bardzo mi przyjemnie. Bo tutaj pan profesor Szyszko mówił o przyszłości gazu łupkowego. Gaz łupkowy to może być w Stanach Zjednoczonych, może mieć, dlatego że tam jest wydobywany w tych terenach, gdzie jest bardzo mało, jest małe zaludnienie. W terenach tu w Polsce, gdzie my jesteśmy właściwie na końcu w zasobach wód, to nie jest to korzystne. Po prostu, że będą zahamowane, przyszłość geotermii będzie po prostu wyłączona. A wiercenie w strukturach, gdzie w Polsce to trzeba głęboko wiercić i rozsadzać te skały, to za ileś tam lat te 550 różnych trucizn, które stosują w tej mieszance, żeby uwolnić ten gaz, przedostanie się do struktur wodnych i będzie to bomba z zapóźnionym zapłonem, która pozbawi te tereny, gdzie będą tą metodę stosować, na kilkaset lat. Jeżeli chodzi chodzi mi o to, że nic nie mówi się w Polsce o losie małych firm, a małe firmy w Japonii decydują o bogactwie tego państwa. W Polsce przeciwnie, małe firmy się niszczy w ten sposób. Zauważyłem to tutaj na podstawie w porównaniu z tym, co jest w Niemczech, bo jestem już tam ponad 25 lat, więc w Niemczech energia elektryczna, z której korzystają właśnie te małe przedsiębiorstwa i inne, jest tańsze, mówię to wyraźnie, o 1/3 niż ja, który jestem obywatelem, gdzie korzystam z energii w domu. Więc jest to tam po prostu, jest to bardzo dba rząd niemiecki o kondycję małych firm. W Polsce wręcz przeciwnie. Przy pomocy dowiedziałem się w energii, bo byłem tutaj, nawet pojechałem, chciałem się dowiedzieć, jak to tu w Polsce jest. Tutaj w Polsce, proszę Państwa, jeżeli do zakładu dostarcza się moc w kilowatach wyrażoną, to trzeba za ten kilowat nie tylko, że się go zapłaci, dodatkowe jakieś są teraz małe firemki, które poza wytwórcą, jak elektrownią i energią, jeszcze one korzystają, nie wiem na jakiej zasadzie, i one więcej po prostu pieniędzy dla siebie biorą niż energetyka. I obciążają za każdy moc 1 kW 4 zł. Jeżeli zakład potrzebuje mocy 40 kW przykładowo, to musi za fryko zapłacić 160 zł. A oprócz tego jeszcze za zużyte kilowaty, no to jaka to jest polityka państwa polskiego? Więc destrukcyjna. Jaka to przyszłość dla młodych? Żadna. Czy mam pretensje do Telewizji Trwam i Radia Maryja? Kiedy nie było Telewizji Trwam, ja sam wystąpiłem jako pierwszy na antenie Radia Maryja o to, żeby powstała telewizja przy Radiu Maryja. I co? Dzisiaj ktoś już mówił, że właśnie, a ja oglądałem, czy będzie informacja o młodych. Bo młodzi się zrzeszają i to są patrioci, a was nie było na tym.
Panie Michale, panie Michale, no nie wiem, może...
Jak wy chcecie, panie
Michale, przepraszam bardzo, bo wie pan, teraz...
To są poważne zarzuty.
Ale ja mogę...
To was wyrzucają?
Mogę odpowiedzieć?
Proszę bardzo.
No, panie Michale, poza tym temat jest inny niż ten, co teraz pan mówi. Ja nie wiem, czy warszawski oddział był zaproszony, czy nie. Na pewno dziennikarze są tam przyjmowani, a poza tym taka, mówiąc delikatnie, wie pan, pewna ostrożność, nie od razu wszystko komentujmy, czy nie od razu wszystko oceniajmy, że dobre, czy złe. To są dopiero pierwsze dni tej inicjatywy. Natomiast doświadczenie uczy, panie pośle, tutaj pan ma bogate, ponad 20 parę lat życia politycznego, no że raczej są nagradzane partie, ugrupowania, które skupiają w swoich gronach no większą rzeszę niż takie drobne, prawda, które potem można gdzieś jakoś zagospodarować. Tego uczy polskie doświadczenie. Ja nie jestem politykiem, tylko najwyżej takim obserwatorem, ale w ten sposób, bo żebyśmy nie szybko nie oceniali także i Telewizji Trwam, czy dziennikarzy, którzy mają swoją rolę do spełnienia, a nie są tymi, którzy mają jakoś, prawda, od razu oceniać, czy chwalić, czy ganić. No nie wiem. Panie profesorze, bardzo proszę, on nam daje głos, bo te łupki były pierwszym tematem.
Tak. Dziękuję ślicznie. Więc dziękuję panu za tą wypowiedź. Pierwsza sprawa łupków. Ja wyraźnie mówiłem tutaj, że gaz łupkowy jest sprawą przyszłości, natomiast że rząd obecny Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, tak jak kiedyś no Karwin był nagłaśniany w okresie, powiedzmy, że tego gazu będziemy mieli bardzo dużo, to są sprawy jeszcze PRL-u zaszłego, tak samo i tutaj rząd zaczął jakby manipulować, czyli zasłaniać swoje ogromne porażki w zakresie właśnie spowodowane pakietem klimatyczno-energetycznym odnośnie blokady polskich zasobów energetycznych. Natomiast gaz łupkowy, mówiłem, że jest sprawą przyszłości, natomiast ciągle powtarzam to, że lepiej mieć niż nie mieć. A więc posiadamy ogromne zasoby gazu łupkowego. Są w tej chwili, Amerykanie twierdzili, że jest 5,5 biliona metrów sześciennych. W tej chwili nagle okazało się, że tego gazu jest zdecydowanie mniej, ale na pewno ten gaz jest i w związku z tym się cieszmy, że on jest. I podchodźmy bardzo racjonalnie do tego, do tych zasobów przyrodniczych i do sposobu ich eksploatacji. Rozwój nauki bardzo nas postępuje, możliwość eksploatacji również będzie się rozwijała w tym zakresie. Mamy więc gaz łupkowy i w związku z tym starajmy się odpowiednio gospodarować również i koncesjami. Ale również patrzmy na to, że mamy węgiel kamienny, węgiel brunatny, że mamy ogromne osiągnięcia w zakresie redukcji CO2 do atmosfery z punktu widzenia protokołu z Kioto i w związku z tym podchodźmy bardzo solidnie do renegocjacji pakietu Komitetu Klimatyczno-Energetycznego. Pan tu powiedział, że Zachód preferuje małe firmy. No tutaj już później się wyjaśniło odnośnie spraw związanych z energetyką. Dlatego, że z drugiej strony, jakbyśmy powiedzieli taki cukier, prawda, i te wielkie organizacje odnośnie spraw związanych z monopolem, są jednak bardzo mocno preferowane i buduje się coraz większe korporacje, żeby działać na rynku. Ale tu pan ma rację, jeżeli chodzi o sprawę energetyki i tutaj to, co dzieje się w Polsce z wiatrakami, to jest po prostu preferowanie, czy też stymulowanie obcego biznesu za nasze pieniądze i inwestuje się bardzo mocno w bardzo drogą energię wiatrową, za którą wszyscy płacimy, natomiast nie dostrzega się właśnie tych możliwych rozproszonej możliwości produkcji energii na bazie chociażby polskich terenów wiejskich. I tutaj ten program Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście zaczyna uwzględniać te sprawy. Wręcz jest nawet proponowane hasło, aby polskie tereny niezurbanizowane, polska wieś była samowystarczalna energetycznie na bazie właśnie odpadów rolnych, na bazie odpadów leśnych, na bazie zużytkowania właśnie biomasy. Więc tu w tym kierunku idziemy. Odnośnie młodych, młodość ma swoje prawa i też tu mówiłem w tej audycji, że bardzo boleję nad tym, że studenci szczególnie, bo tutaj jest chyba bardzo ważna grupa młodych ludzi, są stosunkowo taki apatyczni w stosunku do różnego rodzaju ruchów politycznych. Sam osobiście przeżyłem naprawdę taki dosyć duży, w pewnym sensie przykrość, taki przedmiot prowadzony, podstawy życia politycznego wsi, gdzie studenci bawili się w parlament, w Sejm, odwiedzali Sejm, odwiedzali Senat, zapraszali liderów polskich partii politycznych po to, żeby głosili swoje programy, sprzeczali się z nimi na teoretycznie sali sejmowej, a później sami bawili się w polityków, usługali program po to, żeby powiedzmy później na konferencji prasowej go zaprojektować i bronić. Okazało się, że to z różnych powodów, mimo że było przedmiot obowiązkowy, ale zlikwidowali studenci, powiedzieli, że nie chcą polityki na uczelni, nie chcą się tym interesować, nie przychodzą po to, żeby się uczyć, a nie zajmować polityką. To jest to, co zostało określone przez arcybiskupa Mokrzyckiego jako idiotos, czyli ci, co nie dbają o dobro wspólne. A więc tutaj rzeczywiście jest sprawa tego rodzaju. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, polityka wymaga również profesjonalizmu, a nie tylko haseł. Polityka wymaga rzetelności i w związku z tym już żyjemy prawie 20 czy ponad 20 lat w demokracji. Myślę, że społeczeństwo i młodzi ludzie również mają rozeznanie, które partie mijają się z prawdą, które partie celowo są pokazywane w krzywym zwierciadle. Po to są środki społecznego przekazu, żeby pokazywać to z różnych stron, a to z tym jest coraz rzeczywiście niedobrze, dlatego że ten ośrodek radiowy i telewizyjny, w którym tutaj właśnie goszczę, którego również jestem dużym zwolennikiem, ten ośrodek, który mówi prawdę, jest jednak dyskryminowany, a więc również ciężko, aby docierał do młodych ludzi. Myślę, że wszystko jest przed nami. Ja osobiście uważam, że w środkach społecznego przekazu powinna decydować jednak, czyli obowiązywać również prawda i rzetelny przekaz informacji.
Mamy kolejny telefon, 24 minuty po 23. Odbieramy, proszę bardzo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Odpowiadając na tematykę dzisiejszego...
A kto mówi jeszcze?
Anna ze Swarzędza. Ja myślę, że każdy trzeci pomyślący Polak w pełni sobie zdaje sprawę z tego, że to wszystko jest skrupulatnie zaplanowane, z detalami realizowane, począwszy od Smoleńska. Destrukcja państwa polskiego, niszczenie zakładów, tych dużych, gdzie ludzie mogliby może się bardziej zjednoczyć, coś działać, bo nie bez przyczyny polikwidowali stocznie i wszystkie inne firmy, wszystko się wyprzedaje. Tu pan przed chwilą przedmówca mówił, że w Niemczech się rozwijają małe przedsiębiorstwa. A w Polsce likwiduje się zwłaszcza polski kapitał. Likwiduje się wszystko. No, mamy przykład pana Kruski i wielu innych polskich przedsiębiorców. Mamy przykład budowy autostrad. No kto nie otrzymał zapłaty? Polskie firmy. Także wydaje mi się, że naprawdę musimy zrobić wszystko i to jest ostatni dzwonek na to, żeby się wszystkie grupy społeczne zjednoczyły. Popatrzmy na Zachodzie, popatrzmy w Grecji. Ludzie wychodzą na ulicy, protestują i zadaję sobie ciągle pytanie, czy ludzie nie widzą tego, kto jest w mediach. Popatrzcie sobie na nazwiska, kto jest w zarządach spółek Skarbu Państwa i nie tylko. Jakie emerytury otrzymują dawni ubecy, a jakie emerytury są przewidywane dla przeciętnych Polaków? Panie profesorze, ja mam takie pytanie, bo moim zdaniem pewne osoby agenturalne, które się znalazły w PiS-ie, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że jesteście obstawieni różnymi agentami, żeby rozłożyć was od środka. Czy te osoby, które wyszły, czy uważa pan, że Solidarna Polska, ja nie mówię o jednostkach, ale że Solidarna Polska, że PSN, to są partie, które będą wspierały was? Bo moim zdaniem te wszystkie, nie mówię o Palikotach już i tych wszystkich, którzy z SLD i te wszystkie Europa Plus, czy nawet może przekręcam nazwę, powstają. Ojciec powiedział, że do któregoś z rozmówców, że tak jakby wybory mogły być za miesiąc czy dwa. Proszę ojca, oni mają tak strategię przygotowaną, pamiętamy komunę i tak dalej, że te wybory mogą być niespodziewane, a my musimy być przygotowani. Więc panie profesorze, mam pytanie, czy według pana, ja wiem, że może pan nie odpowiedzieć, czy według pana te ugrupowania, które powstały, teraz mamy pana Lipera, ja wiem, że też mogą to być tak zwane tworzenie własnych karier, ambicje własne, realizowanie własnych ambicji, ale czy pana zdaniem jest faktycznie powstanie tych ugrupowań jako jednostki prawicowe, czy znowu dezorganizacja prawicy, żeby mogli wspierać się cała reszta, bo to cała jest reszta, to jest jedno, tylko chodzi o zmanipulowanie społeczeństwa. A na koniec jeszcze prośba do wszystkich kapłanów, jednoczmy naród. Polityka to nasze życie, polityka to realizacja przykazań Bożych. I uważam, że tak jak w PRL-u żeśmy gromadzili się na mszach za ojczyznę, tak dzisiaj kapłani też powinni jasno przemawiać do społeczeństwa, bo społeczeństwo śpi. Społeczeństwo śpi i przykre jest to, że katolicy wybierają ludzi, którzy stwarzają nam ustawy niezgodne z Ewangelią i z przykazaniami.
Dziękujemy pani Anno, pozdrawiamy serdecznie, z Panem Bogiem. Panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Może na moim przykładzie, ja mówię, już jestem w jednej partii, bo prawdę powiedziawszy w jednej partii jestem, dlatego że Porozumienie Centrum później było członkiem, założycielem Prawa i Sprawiedliwości, budując troszeczkę szerszą formację. Jestem już od 92 roku jako członek Porozumienia Centrum, a równocześnie przedtem sympatyzowałem z Porozumieniem Centrum, jak tylko zostało założone, a może i wcześniej z działaczami, a to z tego powodu, że to właśnie ci działacze, którzy założyli Porozumienie Centrum, ujęli się za lokalną społecznością w Starej Miłosnej, gdzie był konflikt lokalny, gdzie po prostu mieszkańców oszukano w sposób brutalny i wtedy Porozumienie Centrum, czy też działacze przyszli Porozumienie Centrum doprowadzić do tego, że odbyła się debata na ten temat w Sejmie. I później jestem również członkiem założycielem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast muszę powiedzieć, że tak jak w partii są różne sprawy. Raz się sprzeczamy, raz się ostrzej sprzeczamy, raz dochodzi do poważnych sporów, ale nigdy w tym układzie nie zaświtała mi myśl, aby opuszczać partię, której jestem członkiem, gdyż uważam, że partię, w której jestem, to moim obowiązkiem jest kształtować tą partię od środka, a nie rozsadzać. Ale różne są temperamenty, różne możliwości i w związku z tym chcę powiedzieć, że to różnie bywa, dlatego że ciężko to w gruncie rzeczy oceniać, czy tego rodzaju konflikty, bo konflikty się zdarzają, mogły być powodem do tego, żeby opuszczać partię. Ciągle uważam, że jednak dialog wewnętrzny, a szczególnie przetrwanie tego okresu, kiedy się powiedzmy dochodzi do pewnych sporów, niekoniecznie trzeba być zawsze na najwyższym stanowisku po to, żeby służyć ojczyźnie. Więc tutaj bym powiedział to w ten sposób. Rzeczywiście, czy jesteśmy obsadzeni agentami? Walka polityczna trwa również między ugrupowaniami politycznymi. Jedno ugrupowanie polityczne stara się drugiemu ugrupowaniu politycznemu udowodnić, że nie ma racji. A czy walka polega poprzez agentów wewnętrznych? Przypuszczam, że również tego rodzaju fakty istnieją, ale tak czy inaczej w jakiś sposób tam ujawnia. Natomiast całkowicie zgadzam się z pani apelem odnośnie do tego, żeby jednoczyć naród i rzeczywiście Kościół stara się to robić. Ja bym powiedział, jesteśmy w ośrodku Radia Maryja, Telewizja Trwam i tutaj Kościół, zresztą ten ośrodek stara, zresztą wielokrotnie mówi o tym, żeby tworzyć wspólną siłę działania, gdyż ta wspólna siła działania jest w stanie rzeczywiście być konkurentem w stosunku do innych sił, które w tej chwili rządzą, ale zauważcie Państwo, że za to, co ten ośrodek robi, to ten ośrodek jest dyskryminowany. Właśnie za to, że mówi prawdę, za to, że mówi, żeby łączyć naród, ten ośrodek jest dyskryminowany bardzo mocno. Jeszcze do Pani wypowiedzi, mam nadzieję, w podsumowaniu ustosunkuję się. Ślicznie Pani dziękuję za tą wypowiedź.
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze. Czas szybko biegnie i tamta część audycji ta już dobiega powoli końca, więc podsumowanie naszych rozmów niedokończonych, czyli jeszcze do tematu kiedyś powrócimy, ale dzisiaj już musimy kończyć. Destrukcja państwa, indolencja czy celowa działalność?
Szanowni Państwo, ślicznie dziękuję, proszę Ojca, Szanowni Państwo, za to spotkanie. Dziękuję ślicznie za wypowiedzi. Gdybyśmy tak popatrzyli na to, co dzieje się w tej chwili, to mogę powiedzieć coś takiego, że gdy się patrzy na to, co piszą oficjalne środki społecznego przekazu, to się okazuje, że autorytet władzy przeszkadza, trzeba go zniszczyć. Kościół przeszkadza, bo jest za ściankiem, trzeba być nowoczesnym. Polska wieś przeszkadza, bo trzeba ją unowocześnić, trzeba bardzo mocno zintensyfikować produkcję, trzeba wprowadzić GMO, trzeba być nowoczesnym. Polskie zasoby energetyczne przeszkadzają, trzeba je unowocześnić. Polski węgiel to jest ten, który brudzi najbardziej atmosferę, mimo że gdzie indziej jest bardzo mocno stosowany. Polskie położenie geopolityczne przeszkadza, jesteśmy w złym położeniu geopolitycznym. I gdy popatrzymy na to wszystko, co się dzieje w Polsce, możemy powiedzieć, że generalnie, odpowiadając jakby na pytanie, czy to można powiedzieć, że destrukcja państwa rzeczywiście następuje. Państwo przestaje istnieć. Państwo przestaje istnieć. Z jednej strony nie wykorzystujemy swoich unikatowych zasobów, albo inaczej swoich ogromnych atutów w jednoczącej się Europie, a z drugiej strony rozsadzamy to państwo poprzez destabilizację władzy sądowniczej, poprzez obniżanie autorytetu władzy ustawodawczej, poprzez niekaranie nagannych rzeczy wśród władzy ustawodawczej. Niszczymy autorytet władzy ustawodawczej i to mnie bardzo mocno boli obecnej koalicji rządzącej, a mianowicie to, że ministrowie, wiceministrowie, że czołowi politycy są zamieszani w różnego rodzaju afery, no, również i korupcyjne, i te afery są niewykrywane, to jest nic innego jak działanie. Ja tu nie żałuję Platformy Obywatelskiej, żałuję autorytetu państwa, państwa jako władzy wykonawczej. Ten autorytet jest podrywany. Patrzymy na bezpieczeństwo, niszczymy bezpieczeństwo energetyczne, patrzymy na bezpieczeństwo takie jak chociażby wojsko. Wojska w gruncie rzeczy nie posiadamy już w tej chwili, a więc można powiedzieć, że destrukcja państwa następuje. Że działamy wbrew temu, co było nam obiecywane podczas traktatu akcesyjnego. Mówiono wtedy, że silna Polska w silnej Europie. W tej chwili wyraźnie widać, że nie chodzi o silną Polskę w silnej Europie, tylko chodzi o budowanie superpaństwa, gdzie Polska znika i autorytety albo atuty Polski jako kraju, który powinien odgrywać wielką rolę, i tak rozumiałem słowa Jana Pawła II, że po to wchodzimy w struktury Unii Europejskiej, aby ratować Europę. Okazuje się, że wchodząc w struktury Unii Europejskiej niszczymy Europę, niszczymy Polskę. W związku z tym odpowiedź na pytanie. Destrukcja państwa następuje i z tym chyba się zgodzili wszyscy ci, którzy się do nas dodzwonili zarówno w Radiu Maryja, jak i w telewizji tam. Pytanie brzmi, czy to jest indolencja, czy celowa działalność? Mnie się wydaje, i takie były tutaj wypowiedzi ludzi, że to jest chyba jednak naprawdę celowa działalność, której celem jest to, albo celowej działalności, której przeszkadza takie silne państwo w tym miejscu Europy, której przeszkadza to dziedzictwo kulturowe tych ludzi, którzy tu mieszkają, którym przeszkadza Kościół, który przeszkadza polska wieś. Jest to celowa działalność, ale poparta indolencją. Poparta indolencją i korupcją, przepraszam bardzo, w wielu wypadkach, która łączy tą indolencję i stabilizuje trzymanie się przy władzy. A więc wniosek jest, ja bym powiedział, dosyć trudny dla Polski, gdyż w takim razie Polska jest bardzo mocno zagrożona. Polska jako państwo, które powinno odgrywać wielką rolę w jednoczącej się Europie. Ma ku temu i podstawy, i ma ku temu jakby właśnie nieomalże obowiązek, żeby kreować odpowiednią politykę, żeby naprawiać tą jednoczącą się Europę. To tyle, co chciałem powiedzieć tutaj na koniec, serdecznie dziękując, i jedyną możliwością naprawy tej sytuacji jest nic innego jak wybory. Wybory, gdzie pójdziemy masowo do tych wyborów, gdzie będziemy przekonani, że głosujemy na najlepsze ugrupowanie, które rzeczywiście reprezentuje interes państwa, który reprezentuje tą myśl i rzeczywiście realizuje to, że to ma być silne państwo w jednoczącej się silnej Europie. Państwo, które ma odgrywać rolę zasługującą i na swoje położenie geopolityczne, i na swój naród, i na te zasoby, które posiada. Podstawowym, koniecznością w tej chwili jest tworzenie miejsc pracy, jest w tym sposób wymuszenie nieomalże tego, aby to miejsce Europy zaczęło się rozwijać bardzo mocno gospodarczo, ale równocześnie, żeby zaczęło się rozwijać bardzo mocno demograficznie. Ludzie, którzy w tej chwili wyemigrowali, muszą wrócić do Polski, musimy im stworzyć miejsca pracy, a równocześnie ci ludzie, którzy są w Polsce, ci młodzi ludzie, którzy są w Polsce, muszą te miejsca pracy znaleźć. Ratunkiem dla nas jest likwidacja bezrobocia, a jednym z podstawowych elementów likwidacji bezrobocia jest likwidacja bezrobocia na terenach wiejskich. Obrona polskiej wsi, obrona miejsc pracy na terenach wiejskich poprzez podniesienie produkcji rolnej, poprzez zainteresowanie państwa w tym, że musimy eksportować żywność najwyższej jakości, to jest tworzenie miejsc pracy. Równocześnie przypuszczam, że warunkiem bardzo, możliwością ku temu, aby zapewnić miejsca pracy, jest spróbowanie rozwoju energetyki rozproszonej na terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do maksymalnej samowystarczalności energetycznej polskich terenów wiejskich. Miejsca pracy na wsi to jest ochrona polskiej tożsamości, to jest ochrona polskiego państwa. Obrona miejsc pracy to jest równocześnie, i tu mogę kogoś zaskoczyć, to jest również i obrona polskiej unikatowej zasobów przyrodniczych mierzonych bioróżnorodnością. Ale również musimy popatrzeć na miasta, a miasta to jest rozwój przemysłu, a rozwój przemysłu to jest autentycznie wykorzystanie polskich zasobów energetycznych do rozwoju gospodarczego. I tutaj musimy bardzo twardo i jasno negocjować z Unią Europejską i ze Starą Piętnastką, w ogóle w ramach Unii Europejskiej na temat renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego. Polskie zasoby energetyczne mają służyć całej Europie, ale polskie zasoby energetyczne mają rozwijać również Polskę i te polskie zasoby energetyczne mają być symulatorem rozwoju naszego państwa. Bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo również terenów wiejskich to jest podstawa bytu państwa polskiego. To jest również niezwykle ważne dla rozwoju całej Europy. Dziękuję ślicznie, o ile można podziękować tutaj Radiu Maryja, Telewizji Trwam i Ojcu za to, że mogłem tutaj przyjechać i powiedzieć parę słów. Serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom.
Dziękujemy. Szczęść Boże również i mnie w imieniu słuchaczy za obecność pana profesora, za przedstawienie przez te kilka godzin spraw, jakie dotyczą naszej ojczyzny, sytuacji w naszej ojczyźnie. I dziękujemy też tym, którzy się do nas dołączyli, telefonując, pytając, rozmawiając z naszym gościem i z gościem i tworząc w ten sposób klimat rozmów niedokończonych w Radiu Maryja.